Lekcja czwarta, 25 stycznia. Bóg żarliwy i pełen współczucia. Sobota po południu, 18 stycznia. Tekst pamięciowy. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? Ach, choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Księga Izajasza 49, 15. Emocje są często postrzegane jako niepożądane i niepotrzebne. Niektórzy uważają je ze swej istoty za irracjonalne, a przymiotnik emocjonalny traktują jak ujmę. Według niektórych starożytnych greckich filozofów idea racjonalnego, rozumnego człowieka, prawie zupełnie niepodatnego na emocje lub przynajmniej panującego nad nimi przy pomocy chłodnego rozumu, była wysoko ceniona jako ideał, do którego należy dążyć. Owszem, niepohamowane emocje mogą nastręczać kłopotów. Jednak Bóg stworzył ludzi jako zdolnych do odczuwania emocji i On sam jest przedstawiony w Piśmie Świętym jako doświadczający głębokich emocji. Skoro Bóg jest głęboko emocjonalny, jak zdecydowanie przedstawia Go Biblia, to emocje nie mogą być czymś z gruntu złym i irracjonalnym, jako że Bóg objawiony w Biblii jest doskonałą dobrocią i nieskończoną mądrością. W gruncie rzeczy wspaniałą prawdą jest świadomość, iż miłość Boga do nas jest głęboko emocjonalna. Jednak musimy pamiętać o tym, że choć miłość Boga emocjonalna czy jakakolwiek inna jest doskonała, to nie należy jej postrzegać jako identycznej z emocjami doświadczanymi przez ludzi. Niedziela, 19 stycznia. Więcej niż matczyna miłość. Przypuszczalnie największą miłością znaną ludziom w ich ziemskim doświadczeniu jest miłość rodzica do dziecka. Biblia często używa wyobrażenia więzi rodzica z dzieckiem w celu przedstawienia zdumiewającego Bożego współczucia dla ludzi, podkreślając, że Boże współczucie jest znacznie większe i głębsze niż najwspanialsze przejawy ludzkich uczuć. Co mówią te wersety o naturze i głębi Bożego współczucia litości? Przeczytaj Księga Psalmów 103, 13. Jak się lituje ojciec nad dziećmi, tak się lituje Pan nad tymi, którzy się go boją. Księga Izajasza 49, 15. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? Ach, choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Księga Jeremiasza 31, 20. Czy Efraim jest mi tak drogim synem lub dziecięciem rozkosznym, że ilekroć o nim mówię, muszę go wiernie wspominać? Dlatego moje wnętrze wzrusza się nad nim, zaiste muszę się nad nim zlitować, mówi Pan. Według tych wersetów Bóg odnosi się do nas jako do swoich umiłowanych dzieci i miłuje nas, jak dobrzy rodzice miłują swoje dzieci. Jednak, jak czytamy w Księga Izajasza 49, 15, nawet matka może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona, ale Bóg nigdy nie zapomina o swoich dzieciach, a Jego miłosierdzie nigdy nie zawodzi. Zobacz Treny 3, 22. Niewyczerpane są objawy łaski Pana, miłosierdzie Jego nie ustaje. Ciekawe jest to, że hebrajski czasownik racham oznaczający zlitować się w Księga Izajasza 49, 15 i wielu innych wersetach opisujących nieskończoną współczującą miłość Boga przypuszczalnie pochodzi od hebrajskiego rzeczownika rechem oznaczającego łono. Zatem, jak zauważają bibliści, Boża litość jest jak miłość płynąca z matczynego łona. Rzeczywiście, jest to uczucie większe niż jakiekolwiek ludzkie współczucie, a nawet uczucie matki do nowonarodzonego dziecka. Według Księga Jeremiasza 31, 20 Bóg postrzega swój lud przymierza jako swojego drogiego syna lub dziecię rozkoszne, wbrew temu, że jego wyznawcy często buntują się przeciwko niemu i zasmucają go. Mimo to Bóg oświadcza, moje wnętrze wzrusza się nad nim, zaiste muszę się nad nim zlitować. Hebrajskie słowo racham przetłumaczone tu jako zlitować się jest tym samym słowem, które w poprzednim przykładzie zostało tak samo przetłumaczone. Ponadto wyrażenie, moje wnętrze wzrusza się, można dosłownie przetłumaczyć jako, moje wnętrzności ryczą wyją. Jest to niezwykle ekspresywny opis Bożych emocji oznaczający głęboką współczującą miłość Boga do Jego ludu. Wbrew niewierności ludzi Bóg nadal okazuje im miłosierdzie i litość, i to ponad wszelkie rozsądne spodziewanie. Dla niektórych z nas świadomość, iż współczucie Boga dla nas jest podobne do uczuć miłującego ojca i miłującej matki, stanowi źródło wielkiego pocieszenia. Jednak ci, którzy mieli nieszczęście doświadczyć niemiłującego rodzica czy niemiłujących rodziców, mogą się zmagać z tym porównaniem. W jaki sposób można lepiej przedstawić takim ludziom litość, współczucie Boga? Poniedziałek, 20 stycznia. Przejmująca miłość. W Księdze Ozeasza ukazana została niepojęta głębia współczującej miłości Boga do ludzkości. Bóg polecił prorokowi: idź, weź sobie za żonę nierządnicę i miej z nią dzieci z nierządu, gdyż kraj przez nierząd stale odwraca się od Pana. Księga Ozeasza 1:2. W 11 rozdziale Księgi Ozeasza opisano więź Boga z Jego ludem przy pomocy metafory miłującego ojca i jego syna. Jako obraz przedstawiony w tych wersetach ukazuje miłość i troskę Boga wobec Jego ludu. Przeczytaj Księga Ozeasza 11:1-9. Gdy Izrael był młody, pokochałem go i z Egiptu powołałem mojego syna. Im częściej odzywałem się do nich, tym dalej oni odchodzili ode mnie, składali ofiary Baalom i kadzili bałwanom. A przecież to ja sam uczyłem Efraima chodzić, brałem ich na swoje ramiona, lecz oni nie wiedzieli, że to ja ich leczyłem, przyciągałem ich więzami ludzkimi, powrozami miłości, i byłem dla nich jak ten, który podnosi niemowlę do swojego policzka, i nachylałem się do nich, aby ich nakarmić. Wrócą do ziemi egipskiej, i Assur będzie ich królem, bo nie chcieli się do mnie nawrócić. Dlatego miecz będzie szalał w ich miastach, połamie ich zasuwy i wysiecze ich w warowniach. Bo mój lud uporczywie trwa w odstępstwie ode mnie, a chociaż wzywają Baala, jednak im nie pomaga. Jakże mógłbym cię porzucić, Efraimie, zaniechać ciebie, Izraelu? Jakże mógłbym zrównać ciebie z Adam, postąpić z tobą jak z Seboim? Zadrżało we mnie serce, byłem do głębi poruszony. Nie wyleję mego srogiego gniewu, nie chcę ponownie zniszczyć Efraima, bo ja jestem Bogiem, a nie człowiekiem, jestem pośród ciebie jako święty i nie przychodzę, aby niszczyć. Miłość Boga do jego ludu została porównana do czułego uczucia rodzica do dziecka. Pismo Święte używa obrazu uczenia dziecka chodzenia, tulenia go w ramionach, leczenia i pielęgnowania oraz czułej troski o nie, by ukazać opiekę Boga sprawowaną nad jego ludem. Pismo Święte mówi też, że Bóg nosił swój lud, jak ojciec nosi swoje dzieci. Piąta Księga Mojżeszowa 1:31. On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. Księga Izajasza 63:9. W przeciwieństwie do niezachwianej wierności Boga jego lud raz po raz okazywał niewierność, odpychając Boga i ściągając na siebie sąd, czym głęboko zasmucał Boga. Bóg jest pełen współczucia, ale jego współczucie nigdy nie wyklucza sprawiedliwości. Jak wykażemy w kolejnej lekcji, miłość i sprawiedliwość zawsze idą ze sobą w parze. Czy zdarzyło ci się tak przeżywać coś, że czułeś ucisk w brzuchu? Takiego obrazu użyto w celu przedstawienia emocji Boga żywionych wobec jego ludu. Obraz serca drżącego pod wpływem współczucia oraz współczucia, które porusza do głębi, stanowi wyrażenie głębokich emocji, zarówno Boga, jak i ludzi. Obraz poruszonych hebrajskie. Hamar, wnętrzności, czyli wezbranej litości został użyty w przypadku dwóch kobiet, które przyszły do Salomona, by rozsądził, która z nich jest matką dziecka. Gdy Salomon nakazał rozciąć dziecko na pół, oczywiście nie zamierzał dopuścić, by rozkaz ten został wykonany, ten obraz został użyty, by wyrazić emocjonalną reakcję prawdziwej matki. Zobacz pierwsza Księga Królewska 3:26. Wtedy kobieta, której synem był ten żywy, odezwała się do króla, gdyż wezbrała w niej litość nad swoim synem i zawołała: proszę, Panie mój, dajcie jej to dziecię żywe, tylko go nie zabijajcie. Tamta natomiast wołała, niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie je. Porównaj pierwsza księga Mojżeszowa 43:30. Zaraz potem Józef wyszedł śpiesznie, gdyż wzruszył się do głębi widokiem brata swego i łzy cisnęły mu się do oczu. Wyszedł więc do komnaty i tam płakał. Ktoś, kto jest rodzicem, wie, o czym mówimy w tej lekcji. Żadna ziemska miłość nie może się równać z miłością dobrego rodzica do dziecka. Jak pomaga nam to zrozumieć prawdziwość miłości Boga do nas? Jakie pocieszenie możemy i powinniśmy czerpać ze świadomości tej miłości? Wtorek, 21 stycznia. Współczucie Jezusa. W Nowym Testamencie użyte są podobne wyobrażenia, jak w Starym Testamencie, ukazujące głębie Bożego współczucia. Paweł mówi o Bogu Ojcu jako Ojcu miłosierdzia i Bogu wszelkiej pociechy. Dalej wyjaśnia w list do Efezjan 2:4, że Bóg jest bogaty w miłosierdzie i ratuje ludzi dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował. W szeregu przypowieści Chrystus używał obrazu ekspresyjnych i przejmujących emocji, by przedstawić współczucie Ojca. Zobacz Ewangelia Mateusza 18:27. Wtedy Pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. Ewangelia Łukasza 10:33. Pewien Samarytanin zaś, podróżując tędy, podjechał do niego i ujrzawszy, ulitował się nad nim. Ewangelia Łukasza 15:20. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec, użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. To samo słownictwo, za pomocą którego przedstawiono Boże współczucie w Starym Testamencie i Nowym Testamencie, jest użyte w Ewangeliach w celu zobrazowania pełnych współczucia reakcji Jezusa na ludzkie cierpienie i nieszczęście. Jakie światło rzucają te wersety na to, jak głęboko poruszony był Jezus trudnym losem ludzi. Przeczytaj Ewangelia Mateusza 9:36. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Ewangelia Mateusza 14:14. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich. Ewangelia Marka 1:41. A Jezus, zdjęty litością, wyciągnął rękę swoją, dotknął się go i rzekł mu, chcę, bądź oczyszczony. Ewangelia Marka 6:34. A wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i ulitował się nad nimi, że byli jak owce nie mające pasterza, i począł ich uczyć wielu rzeczy. Ewangelia Łukasza 7:13. A gdy ją Pan zobaczył, użalił się nad nią i rzekł do niej, nie płacz. Zobacz także Ewangelia Mateusza 23:37. Jeruzalem, Jeruzalem, które zabijasz proroków i kamienujesz tych, którzy do ciebie byli posłani, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Raz po raz w Ewangeliach czytamy o tym, że Chrystus był poruszony i odczuwał współczucie dla ludzi dotkniętych nieszczęściem i będących w potrzebie. On nie tylko odczuwał współczucie, ale także okazywał miłosierdzie, wychodząc naprzeciw potrzebom tych ludzi. Jezusowi także zdarzało się ubolewać nad swoim ludem. Możemy sobie wyobrazić łzy bólu w oczach Chrystusa, gdy patrzył na Jerozolimę i mówił, ileż to razy chciałem zgromadzić dzieci twoje, jak kokosz zgromadza pisklęta swoje pod skrzydła, a nie chcieliście. Ewangelia Mateusza 23:37. Widzimy tu, że ubolewanie Chrystusa do złudzenia przypomina starotestamentowe żale Boga nad jego ludem. Wielu biblistów zwraca uwagę na to, iż obraz ptaka troszczącego się o pisklęta był używany na starożytnym Bliskim Wschodzie wyłącznie w odniesieniu do bóstwa. Wielu dostrzega tu nawiązanie do obrazu z Piąta Księga Mojżeszowa 32:11, gdzie Bóg jest przedstawiony jako ptak chroniący swoje młode i troszczący się o nie. Piąta Księga Mojżeszowa 32, 11. Jak orzeł pobudza do lotu swoje młode, unosi się nad swymi pisklętami, rozpościera swoje skrzydła, bierze na nie młode i niesie je na lotkach swoich. Nie ma większego objawienia wielkiej współczującej miłości Boga do nas niż sam Jezus, który wydał siebie za nas, objawiając swoją miłość. Jednak Chrystus jest nie tylko doskonałym obrazem Boga. On jest także doskonałym wzorcem dla ludzkości. Jak możemy kształtować nasze życie na wzór życia Chrystusa, skupiając uwagę na potrzebach bliźnich i nie tylko głosząc miłość Bożą, ale także okazując ją w konkretny i namacalny sposób. Środa, 22 stycznia. Zazdrosny Bóg? Bóg objawiony w Biblii jest Bogiem miłosiernym, hebrajskie. El Rachum, 5 Księga Mojżeszowa 4:31. Słowo El znaczy Bóg, a Rachum to inna forma słowa Racham oznaczającego współczucie, litość. Jednak Bóg jest nazwany nie tylko Bogiem miłosiernym, ale także Bogiem zazdrosnym. W 5 Księga Mojżeszowa 4:24 czytamy: Pan, Twój Bóg, jest ogniem trawiącym. On jest Bogiem zazdrosnym, hebrajskie. Elkanna. Zobacz także 5 Księga Mojżeszowa 6:15. Gdyż pośród ciebie jest Pan, Bóg Twój, Bóg zazdrosny. Niechaj więc nie zapłonie przeciwko tobie gniew Pana, Boga Twego, by cię nie wytępił z powierzchni ziemi. Księga Jozłego 24:19. I rzekł Jozue do ludu: Nie możecie służyć Panu, gdyż jest On Bogiem świętym, Bogiem zazdrosnym, nie odpuści wam przewinień i grzechów waszych. Księga Nachuma 1:2. Biblia Tysiąclecia: Zazdrosnym i mszczącym się Bogiem jest Pan, mścicielem jest Pan i władca pełnym gniewu. Pan mści się nad swymi wrogami i długo się gniewa na swoich nieprzyjaciół. W pierwszy list do Koryntian 13:4 Paweł mówi, że miłość nie zazdrości. Jak zatem powinniśmy rozumieć to, że Bóg jest Bogiem zazdrosnym? Przeczytaj drugi list do Koryntian 11:2 i zastanów się nad przejawami niewierności ludu Boga wobec Niego zapisanymi w Biblii. Zobacz na przykład Księga Psalmów 78:58. Drugi list do Koryntian 11:2. Zabiegam bowiem o was z gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was z jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Księga Psalmów 78:58. Rozgniewali go swoim bałwochwalstwem na wzgórzach, a bałwanami swymi wzbudzili jego zazdrość. Jakie światło rzucają te wersety na nasze zrozumienie Bożej zazdrości? Zazdrość Boga bywa błędnie rozumiana. Gdy mówimy o kimś jako zazdrosnym mężu czy zazdrosnej żonie, to zazwyczaj mamy na myśli negatywną cechę. Słowo zazdrość budzi zdecydowanie negatywne skojarzenia w wielu kulturach i językach. Jednak w Biblii Boża zazdrość nie jest kojarzona z czymś negatywnym. Jest ona podobna do szlachetnego i żarliwego uczucia miłującego męża tworzącego wyłączną więź ze swoją żoną. Podczas gdy istnieje rodzaj zazdrości przeciwny miłowaniu. Zobacz pierwszy list do Koryntian 13:4. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się. To jednak według drugi list do Koryntian 11:2 istnieje także dobra i sprawiedliwa zazdrość. Apostoł Paweł nazywa ją gorliwością Bożą. Boża zazdrość jest wyłącznie i zawsze szlachetnym rodzajem zazdrości i jest utożsamiana z żarliwą miłością Boga do jego ludu. Gorliwość hebrajskie. Kanna, Boga o jego lud wypływa z głębokiej miłości do ludzi. Bóg pragnie wyłącznej więzi ze swoim ludem i tylko on ma być ich Bogiem. Jednak Bóg jest często porównywany do wzgardzonego męża, którego miłość jest odrzucana. Tak więc Boża zazdrość czy gorliwość nigdy nie jest nieuzasadniona, ale stanowi reakcję na niewierność ludzi i zło. Boża zazdrość, czyli gorliwa miłość, nie zawiera negatywnych cech ludzkiej zazdrości. Nigdy nie jest zawistna, ale zawsze szlachetnie domaga się wyłącznej więzi Boga z jego ludem oraz wszystkiego, co służy dobru wierzących. Jak możemy się nauczyć odzwierciedlać wobec bliźnich dobrą zazdrość, jaką Bóg przejawia wobec nas? Czwartek, 23 stycznia. Pełen współczucia i żarliwości. Bóg objawiony w Biblii jest pełen współczucia i żarliwości. Te Boże emocje znajdują pełny wyraz w Jezusie Chrystusie. Bóg jest przychylny i życzliwie nastawiony. Porównaj Księga Izajasza 63:9. Nie posłaniec i nie anioł, lecz Jego oblicze wybawiło ich. On sam ich odkupił w swojej miłości i w swoim miłosierdziu. Podźwignął ich i nosił ich przez wszystkie dni prawieków. List do Hebrajczyków 4:15. Nie mamy bowiem arcykapłana, który by nie mógł współczuć ze słabościami naszymi, lecz doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu. Głęboko poruszony smutkami swojego ludu. Zobacz Księga Sędziów 10:1. Usunęli więc obcych bogów spośród siebie i zaczęli służyć Panu? Wtedy zniecierpliwił się Pan niedolą Izraela. Ewangelia Łukasza 19:41. A gdy się przybliżył, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Oraz gotowy słuchać, odpowiadać i pocieszać. Zobacz Księga Izajasza 49:10-15. Nie będą łaknąć ani pragnąć, nie dokuczy im gorący wiatr ni żar słoneczny, bo ten, który lituje się nad nimi, będzie ich prowadził i zawiedzie ich do krynicznych wód. Czy kobieta może zapomnieć o swoim niemowlęciu i nie zlitować się nad dziecięciem swojego łona? Ach, choćby nawet one zapomniały, jednak ja ciebie nie zapomnę. Ewangelia Mateusza 9:36. A widząc lud, użalił się nad nim, gdyż był utrudzony i opuszczony jak owce, które nie mają pasterza. Ewangelia Mateusza 14:14. I wyszedłszy, ujrzał mnóstwo ludu i zlitował się nad nimi, i uzdrowił chorych spośród nich. W jaki sposób ten fragment listu wzywa nas do odzwierciedlania współczującej i wspaniałej miłości Boga w naszych kontaktach z bliźnimi? Przeczytaj pierwszy list do Koryntian 13:4-8. Miłość jest cierpliwa, miłość jest dobrotliwa, nie zazdrości, miłość nie jest chełpliwa, nie nadyma się, nie postępuje nieprzystojnie, nie szuka swego, nie unosi się, nie myśli nic złego, nie raduje się z niesprawiedliwości, ale się raduje z prawdy, wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Miłość nigdy nie ustaje, bo jeśli są proroctwa, przeminą, jeśli języki, ustaną, jeśli wiedza, wniwecz się obróci. Pragniemy więzi z ludźmi, którzy odzwierciedlają miłość opisaną w pierwszej list do Koryntian 13:4-8. Jak bardzo staramy się być takimi ludźmi dla innych. Nie potrafimy uczynić siebie cierpiącymi w milczeniu i pełnymi dobroci. Nie potrafimy sami z siebie wyzbyć się zawiści, podstępności, surowości i egoizmu. Nie jesteśmy w stanie wytworzyć w sobie miłości, która wszystko zakrywa, wszystkiemu wierzy, wszystkiego się spodziewa, wszystko znosi. Pierwszy list do Koryntian 13:7 i nigdy nie ustaje. Pierwszy list do Koryntian 13:8. Taka miłość może się przejawiać w naszym życiu wyłącznie jako owoc Ducha Świętego. Możemy dziękować Bogu, że Duch Święty rozlewa taką miłość Bożą w sercach tych, którzy przez wiarę są w Chrystusie Jezusie. W jaki sposób, dzięki łasce Bożej i mocy Ducha Świętego, możemy praktycznie odpowiadać na głęboko emocjonalną, ale zawsze doskonale sprawiedliwą i rozumną miłość Boga oraz odzwierciedlać ją? Po pierwsze, jedyną właściwą reakcją jest oddawanie czci Bogu, który jest miłością. Po drugie, powinniśmy odpowiadać na miłość Boga, aktywnie okazując współczującą i dobroczynną miłość bliźnim. Nie powinniśmy spoczywać biernie w naszej chrześcijańskiej wierze, ale ta wiara powinna motywować nas do niesienia pocieszenia bliźnim. Wreszcie powinniśmy przyznać, że sami nie potrafimy się zmienić i jedynie Bóg może tego dokonać. Zatem prośmy Boga, by dał nam nowe serce dla Niego i bliźnich, czystą i oczyszczającą miłość, która rozwija to, co dobre, a usuwa plewy z naszego charakteru. Niech naszą modlitwą będą słowa apostoła Pawła, was zaś niech Pan napełni obficie miłością do siebie nawzajem i do wszystkich. Aby serca wasze były utwierdzone, bez nagany, w świątobliwości przed Bogiem i Ojcem naszym na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa, ze wszystkimi Jego świętymi. Pierwszy list do Tesaloniczan 3:12-13. Dlaczego śmierć dla samolubstwa i zepsucia naszego nieodrodzonego serca jest jedynym sposobem, w jaki możemy odzwierciedlać miłość Bożą? Jakich wyborów możemy dokonywać, aby egocentryczna postawa umarła w nas? Piątek, 24 stycznia. Do dalszego studium. Wszyscy znający ubóstwo swych dusz i wiedzący, że nie ma w nich nic dobrego, mogą otrzymać sprawiedliwość i siłę od Jezusa Chrystusa mówiącego: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni. Ewangelia Mateusza 11:28. Chrystus zapewnia zmianę naszego ubóstwa duchowego na bogactwo swojej łaski. Jako grzesznicy nie jesteśmy warci miłości Bożej. Chrystus zawsze podniesie nas z upadku, jeśli z całym oddaniem zwrócimy się do Niego. Przeto jeżeli przyjdziemy do Chrystusa w stanie naszego ubóstwa, jako słabi, bezradni i biedni, to bez względu na to, jak grzeszne jest nasze życie i jak dalece godne ubolewania położenie duchowe, zawsze Zbawiciel wyjdzie nam naprzeciw, obejmie miłościwymi ramionami, okryje białą szatą swej własnej sprawiedliwości i tak zaprowadzi do Ojca. Chrystus zwraca się do Boga i prosi Go za nas: zająłem miejsce grzesznika. Nie patrz na to, krnąbrne dziecko, ale spójrz na mnie. I chociaż szatan wiedzie z Bogiem spór o nasze dusze, chociaż oskarża nas o grzechy i żąda naszych dusz jako swej zdobyczy, to jednak krew Chrystusa przemawia za nami z większą potęgą. Pytania do dyskusji. 1. Zwróć uwagę na poniższą natchnioną wskazówkę, jak dzięki Jezusowi jesteśmy przedstawiani Ojcu. Zbawiciel wyjdzie nam naprzeciw, obejmie miłościwymi ramionami, okryje białą szatą swej własnej sprawiedliwości i tak zaprowadzi do Ojca. Bez względu na to, jak bardzo zniechęceni bywamy czasami z powodu naszych wad i niedociągnięć i jak często nie odzwierciedlamy wobec innych takiej miłości, jaką Bóg nas darzy, dlaczego zawsze musimy wracać do najwspanialszej nowiny, iż jesteśmy przyjęci przez Ojca, gdyż Jezus okryje nas białą szatą swej własnej sprawiedliwości i tak zaprowadzi do Ojca? 2. Wyobraź sobie, co czuła matka dziecka, gdy przed obliczem króla Salomona druga kobieta twierdziła, że dziecko należy do niej. Pomyśl nad emocjonalnymi słowami zawartymi w pierwsza Księga Królewska 3:26. Jak werset ten rzuca światło na tego samego rodzaju słowa użyte w celu opisania emocji Boga wobec Jego ludów Księga Ozeasza 11:8. 3. W Ewangeliach widzimy, że Jezus często był poruszony losem ludzi znajdujących się w potrzebie. Co wówczas czynił? Działał, by wyjść naprzeciw potrzebom ludzi. W jaki praktyczny sposób każdy z nas z osobna i wszyscy razem możemy wychodzić naprzeciw ludziom potrzebującym pomocy i wsparcia?